Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Ewangelia Marka 15, od wersetu 22. Tak przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota, co w tłumaczeniu znaczy miejsce czaszki. Dawali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie chciał pić. Wtedy go ukrzyżowali i rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy, co kto ma sobie wziąć. A gdy go ukrzyżowali, była godzina 9. Umieścili też napis podający powód jego skazania. Głosił on: Król Żydów. Ukrzyżowali też wraz z nim dwóch przestępców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. W ten sposób wypełniły się słowa Pana i uznano go za jednego z przestępców. A ci, którzy przechodzili obok, kręcili głowami i mówili: Hej, ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudujesz, zejdź z krzyża i ratuj sam siebie. Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami prawa. Innych uratował, a siebie samego uratować nie może. Chrystus, Król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali mu również ci, którzy wraz z nim byli ukrzyżowani. A około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny 15. O tej też godzinie Jezus zawołał: Eloi, Eloi, lema sabachthani, co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących obok, gdy usłyszeli, powtarzali między sobą: Spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winem, zatknął na trzcinę i próbował dać mu pić, mówiąc do pozostałych: Zostańcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry w dół, a setnik, który stał naprzeciw niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził: Ten człowiek naprawdę był Synem Boga. Kochani, pozwolicie na krótką refleksję na podstawie tego fragmentu. Tylko kilka spostrzeżeń, a zanim przejdziemy do wieczerzy. Po pierwsze, popatrzmy na jego ukrzyżowanie. Czytamy, że Jezus był ukrzyżowany na Golgocie, miejsce zwane Golgotą, które było około 500 metrów od miasta, od murów miasta. Miało to swój cel, ponieważ to miejsce ukrzyżowania było znakomicie widoczne z murów miasta i o to właśnie chodziło. Rzymianom chodziło o to, aby ten spektakl śmierci Jezusa i śmierci każdej osoby na krzyżu mógł być widoczny, mógł być obserwowany, mógł być jak najbardziej publiczny. Sam Marek natomiast nie mówi nic o samym cierpieniu. Zauważcie, że tak jakby wyłączył emocje. Jakby daje nam akt zgonu. W tym opisie widzimy miejsce, godzinę, okoliczności, że ukradli mu szaty. Podaje oficjalną przyczynę egzekucji. Było to to, że podawał się za króla Żydów. Ale jakby bez emocji. Jakby nie chciał powiedzieć tego, jak bardzo cierpiał. Może dlatego, ponieważ w tym momencie emocje nie są potrzebne. Może są zbyt trudne. Może Markowi było łatwiej po prostu powiedzieć suche fakty. Jak najmniej. A może dlatego, ponieważ to cierpienie było absolutnie oczywiste. Seneca powiedział, ktoś, kto widział ukrzyżowanie na własne oczy: Czy można znaleźć kogokolwiek, kto wolałby marnieć w bólu, umierając kończyna po kończynie lub wypuszczając swoje życie kropla po kropli, niż wygasnąć raz na zawsze? Czy można znaleźć człowieka, który chciałby być przywiązany do przeklętego drzewa, od dawna już zdeformowany, obrzęknięty brzydkimi ranami na ramionach i klatce piersiowej i czerpać oddech życia w długiej agonii? Miałby wiele wymówek, by umrzeć jeszcze przed wejściem na krzyż. Popatrzmy również na fakt ukrzyżowania, że Jezus został ukrzyżowany wśród przestępców. Gdybyśmy oglądali Ewangelię jako film i nie znali zakończenia, to bylibyśmy w szoku i zadalibyśmy sobie pytanie, które uzdrowienie Go ukrzyżowali? Albo za który cud? Za to, że dał wzrok temu, który nie widział od urodzenia? Albo za to, że karmił głodnych? A jednak teraz wisi wśród przestępców, jakby był jednym z nich. Okazuje się, że ludzie mogą przeciwstawić się dobru tak samo, jak mogą przeciwstawić się złu, w zależności od tego, co jest bardziej korzystne. Ale również widzimy reakcję ludu. Jak ustosunkowali się do śmierci Jezusa ci, którzy tam byli. Śmierć na krzyżu była dziwną śmiercią, ponieważ z jednej strony już otrzymałeś akt zgonu, już umarłeś prawie, że... Ale jeszcze wisząc na krzyżu mogłeś usłyszeć, co inni ludzie mówią o twojej śmierci. I tak ci, którzy przechodzili, jedni drwili z jego hucznej zapowiedzi mesjańskiej misji i mówili: mówiłeś, że jesteś w stanie zburzyć świątynię, innym pomogłeś, a sobie nie możesz. Nie jesteś prawdziwy. Religijni przywódcy również śmiali się z niego, ale ci śmiali się z innej motywacji. Oni jakby uniewinniali swoją decyzję zabicia Jezusa, wydania go na zabicie i mówili: gdybyś był prawdziwy, to na pewno byś tam nie wisiał. A ci obok niego również śmiali się z niego, mówiąc: po co być dobrym, skoro skończyłeś tak jak my? I również czytamy o reakcji kosmosu. Zadziwiające jest to, że Marek pokazuje nam, że jakby wszechświat wiedział, co się dzieje, tylko ludzie nie wiedzieli. I czytamy, że w samo południe, czyli o 12:00, ziemię ogarnęła ciemność. Ponieważ było to południe, z astronomicznego punktu widzenia, mówią naukowcy, nie mogło to być zaśmienie słońca. W jaki sposób w takim razie nastała ta ciemność, nie mamy absolutnego pojęcia. Istnieją dowody pochodzące natomiast od pewnego Samarytanina i historyka Tullusa, który potwierdzał historyczność tego dnia jako ciemność, która nawiedziła Palestynę. Kosmos jako pierwszy dostrzegł coś, czego jeszcze ludzie nie dostrzegli. Oto Syn Boży został ukrzyżowany. Moglibyśmy powiedzieć, że to Boży znak głębokiej dezaprobaty tego, że niesprawiedliwy, który był Synem Boga, został tak potraktowany. Teologicznie moglibyśmy powiedzieć, że zło ogarnęło ziemię w postaci ciemności i Jezus zabrał całą tą zło i całą tą ciemność ze sobą na krzyż. Widzimy też reakcję Jezusa, który powiedział: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Jezus odnosi się tutaj do psalmu 21, gdzie psalmista wyraża w ten sposób to, jak się czuje. Czuje się zagrożony. Wrogowie chcą go zabić i ma wrażenie, jakby Bóg go opuścił, ale w psalmie nagle występuje zmiana, zwrot. I nagle psalmista mówi o chwalebnej łasce i wierności Boga i o tym, że Bóg na pewno go nie pozostawi, ale na pewno go uratuje. I w ten sposób Jezus z jednej strony odnosi się do psalmisty, mówiąc: to jestem ja, wygląda jakby mój własny ojciec mnie zostawił, ale spokojnie, ratunek przyjdzie. Ale z drugiej strony jego doświadczenie jest inne od doświadczenia psalmisty, ponieważ ratunek Jezusa przyszedł dopiero po jego śmierci. Pan Bóg naprawdę pozostawił swojego Syna po to, aby mógł umrzeć w nasze miejsce. I w końcu widzimy tutaj prawdziwy powód śmierci Jezusa. Czytamy, że w chwili śmierci w świątyni zasłona, która odgradzała miejsce najświętsze od tego, do którego mogli wejść Żydzi, została rozdarta. I to została rozdarta z góry w dół. A wiecie dlaczego z góry w dół? Ponieważ tylko jedna osoba mogła to zrobić. Tylko jedna osoba mogła ją pociąć. I to był sam Bóg, dlatego z góry w dół. Tym samym Pan Bóg pokazuje nam, czego Jezus dokonał na krzyżu. On naprawdę zniszczył świątynię. Naprawdę zniszczył każdy mur, który oddzielał człowieka od Boga. I teraz dlatego, że ta zasłona została rozdarta, człowiek może przyjść do bliskiej relacji z Bogiem. Jego grzechy mogą być przebaczone i może wejść do Bożej obecności. Zaskakujące jest to, że pierwszą osobą, która to zobaczyła, to nie był duchowy przywódca, nie był nawet Żyd, ale rzymski setnik. Oficer dyżurny oddziału ukrzyżowania. Możliwe, że to był ten człowiek, który zabrał Jezusa do aresztu, gdy władze świątynne przekazały go Piłatowi, i możliwe, że również to był ten człowiek, który był obecny w czasie tortur, kiedy bito Jezusa, kiedy nakładano na niego koronę. W każdym razie, kiedy zobaczył, kiedy oglądał Jezusa przez większość dnia, był pod wielkim wrażeniem. I kiedy usłyszał, jak Jezus umiera, powiedział: z pewnością, ten człowiek był Synem Bożym. Rzymianie nadawali ten tytuł tylko i wyłącznie cesarzowi. Tymczasem ten żołnierz, który był oddany cesarzowi od wielu lat, prawdopodobnie od dziecka, przekazał ten tytuł Jezusowi. Mówi: cesarz nawet nie może się równać. To ten jest Synem Bożym. Słowa setnika to te same słowa, które Bóg skierował do swojego umiłowanego syna nad Jordanem na początku historii, w pierwszym rozdziale. Ten poganin był pierwszym człowiekiem, który zobaczył Jezusa takim, jakim widział go Bóg, jako Syna Bożego. Zobaczył to, czego uczniowie jeszcze nie mogli zobaczyć, czego jeszcze nie widzieli. On był pierwszy, który zobaczył nadzieję w ukrzyżowaniu. I Marek umieszcza nas dzisiaj tutaj, w ten Wielki Piątek, abyśmy wraz ze setnikiem mogli zobaczyć, spojrzeć, posłuchać słów Jezusa, posłuchać słów o Jezusie, o tym, jak umarł, i aby wspólnie móc powiedzieć: z pewnością ten był Synem Bożym. I chcemy to zrobić w zwyczajny, a jednocześnie wyjątkowy sposób. Chcielibyśmy przyjść do Wieczerzy Pańskiej. Kiedy Jezus odchodził, powiedział: to jedzcie i pijcie na moją pamiątkę, ilekroć się spotykajcie. Ten kielich to moja krew, a ten chleb to moje ciało za was wydane. Ja umarłem jako Syn Boży w wasze miejsce, za wasze grzechy, aby zasłona mogła być rozdarta i abyście mogli z przebaczonymi grzechami, w wierze w Jezusa, we mnie, w Syna Bożego, mieć relację z Bogiem. Dlatego jeśli jesteś tą osobą, jeśli uwierzyłeś i zaufałeś w swoim życiu Jezusowi, że On naprawdę zrobił to jako Syn Boży na krzyżu, to ta wieczerza jest dzisiaj dla ciebie. Zapraszam.